do wahającego się nabywcy. Jeśli żeglarskie gawędy o morzach, burze, przygody, upały i słota, kutry i wyspy, drogi i bezdroża, piraci, złoża ukrytego złota, jeśli opowieść, której tarapaty tum po staremu opisał i przeżył, tak jak mnie kiedyś w dniach dawnych przed laty, dziś się mądrzejszej spodoba młodzieży. To bardzo dobrze. Lecz jeśli uczona młodzież już dzisiaj z łezką nie wspomina dawnych pisarzy, jeżeli Kingstona albo dzielnego imię Ballantyna z leśnym koperem spoczywają w pyle, też dobrze, niech tam, dla takiego ględy jak ja, lec chyba z piratem w mogile, gdzie drzemią tamtych prochy i gawędy. Robert Louis Stevenson przełożył Włodzimierz Lewik. Robert Stevenson, Wyspa Skarbów, czyta Paweł Kutny. Część pierwsza, Stary Korsarz. Rozdział pierwszy, Stary Wilk Morski w gospodzie pod admirałem Benbow. Kilka osób, między innymi wielmożny pan Tralewnej i doktor Livesey, zwracało się do mnie z prośbą, żebym spisał od początku do końca wszystkie szczegóły i zdarzenia odnoszące się do Wyspy Skarbów, nie pomijając niczego oprócz położenia samej wyspy, a to dlatego, że znajduje się tam skarb, dotychczas jeszcze niewydobyty. A więc dziś, roku pańskiego 1700... Biorę pióro do ręki i cofam się do czasów, gdy mój ojciec prowadził gospodę pod admirałem Benbow. I gdy pod naszym dachem rozgościł się stary, ogorzały marynarz z blizną od szabli. Dokładnie jakby to było wczoraj, pamiętam tę chwilę, gdy ów człowiek przywlókł się pod drzwi gospody, a za nim przytarabaniła się na wózku ręcznym jego skrzynia marynarska. Był to mężczyzna rosły, muskularny, ciężki, o orzechowo-brunatnej twarzy. Na barki przyodziane w brudny, niegdyś błękitny kubrak spadał mu harcap, jakby w dziegciu unurzany. Ręce chropowate i popękane kończyły się czarnymi, połamanymi paznokciami. W poprzek policzka blado przeświecała brudnosina kresa. Znak od szabli. Pamiętam, jak rozglądał się dookoła po zatoce i według swego zwyczaju pogwizdywał, aż wybuchnął głośno starą piosenką żeglarską, którą później śpiewał tak często. 15 chłopów na umrzyka skrzyni, jo ho ho i butelka rumu. Głos miał przeraźliwy, choć trzęsący się od starości. Rzekłbyś, że go strojono i stargano na kołowrocie kotwicy. Po chwili zapukał do drzwi jakimś podobnym do lewara kawałkiem kija, którym się podpierał, a kiedy się ukazał mój ojciec, przybysz szorstkim głosem zażądał szklanki rumu. Gdy mu ją przyniesiono, zaczął pić powoli, jak znawca, delektując się smakiem, a przy tym ciągle spozierając na skały wokoło i na szyld naszej karczmy. Wygodna zatoka, przemówił w końcu, a karczma pięknie położona. Dużo miewacie gości, kamracie? Ojciec odpowiedział, że bardzo niewielu niestety. Doskonale, rzekł przybysz. To wymarzona przystań dla mnie. Hej no, człowieku! Zawołał na tego, który przywiózł jego rzeczy. Chodź no ze mną na górę i przydźwigaj skrzynię. I ciągnął dalej. Zatrzymam się tu jakiś czas. Jestem człowiekiem skromnych wymagań. Do szczęścia wystarczy mi rum, boczek i jajka. No i głowa na karku, żebym mógł wypatrywać okręty na morzu. jak macie mnie tytułować? Wolno wam nazywać mnie kapitanem. Ech, już widzę, jak wam bardzo chodzi o to... Rzucił na próg kilka złotych monet. Kiedy już to wszystko przejem i przepiję, to mi powiedzcie, rzekł spoglądając tak surowo, jakby był naszym zwierzchnikiem. W istocie, mimo kiepskiego odzienia i niewytwornego sposobu wyrażania się, nie miał wyglądu ciury okrętowego, lecz znać po nim było starszego marynarza czy szypra, przyzwyczajonego do znajdowania posłuchu i karcenia. Człowiek, który przybył z wózkiem, opowiedział nam, że ów gość poprzedniego dnia wysiadł z dyliżansu przed Royal Georgem i wypytywał, jakie gospody znajdują się na naszym wybrzeżu. Ponieważ, jak przypuszczam, o naszej gospodzie mówiono dobrze i wspominano, że leży na uboczu, wybrał ją więc na miejsce zamieszkania. Tylko tyle zdołaliśmy dowiedzieć się o naszym gościu. Był to człowiek zazwyczaj bardzo milczący. Po całych dniach przebywał nad zatoką lub na skałach z mosiężną lunetą. Co wieczór przesiadywał koło kominka w kącie pokoju bawialnego i popijał zawzięcie rum rozcieńczony wodą. Przeważnie nie odzywał się, gdy go zagadywano, rzucał spojrzenie nagłe i surowe i fukał przez nos jak róg okrętowy używany podczas mgły. Niebawem jak my, tak i ludzie, którzy bywali w naszym domu, przekonali się, że należy go zostawić w spokoju. Co dzień, gdy wracał z włóczęgi, pytał, czy nie przychodzili gościńcem jacyś podróżnicy morscy. Zrazu myśleliśmy, że tęskni za ludźmi tego samego pokroju i dlatego wciąż o to pyta. Później jednak zauważyliśmy, że właśnie od nich stronił. Ilekroć jakiś marynarz wstąpił pod admirała Benbow, a czynili to od czasu do czasu niektórzy wybierając się do Bristolu drogą nadmorską, kapitan zawsze przyglądał mu się przez zasłonięte drzwi, zanim wszedł do izby gościnnej. W obecności takiego człowieka zawsze siedział cicho jak trusia. Co do tego przynajmniej ja nie miałem wątpliwości, gdyż do pewnego stopnia sam podzielałem niepokój kapitana. Razu pewnego wziął mnie na ubocze i obiecał, że co miesiąc na pierwszego będzie mi wypłacał srebrne 4 pensy, jeżeli będę czatował na żeglarza z jedną nogą. I natychmiast dam mu znać, skoro przybędzie. Dość często, gdy z nadejściem pierwszego dnia miesiąca dopominałem się o swą należność, fukał przez nos i przeszywał mnie pogardliwym wzrokiem, lecz nim upłynął tydzień, już jakby się rozmyślił, przyniósł mi 4 pensy i powtarzał zlecenie, bym wypatrywał żeglarza o jednej nodze.